Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj mamy... Dziękuję Panu Bogu, że jestem tutaj z Wami, że będę mógł się podzielić słowem. Dzisiaj mamy trzeci dzień nauczania przed chrztem. Trzeci chyba i ostatni. Jak dzieliliśmy się tematami, które czy Krzysztof, czy brat Robert mieliśmy przygotować, to chłopaki oczywiście starsi wiekiem od razu powiedzieli, ty bierz to z życia, czyli o życiu. Czyli ja będę mówić dzisiaj o życiu bliskim, o życiu, niestety, o czymś, co jest nam bliskie, a powinno być nam bardzo dalekie, czyli o grzechu. Dzisiaj troszeczkę powiemy sobie o grzechu. No i o tym, czym co często jest nam dalekie, a powinno być bardzo bliskie, czyli o pokucie. Ale tak zadam pierwsze pytanie. I to zadam pytanie do starszych w wierze już. Dlaczego Pan Bóg stworzył grzech? Super. Właśnie. Zdaliście egzamin. Bardzo ładnie. Grzech nie został stworzony przez Pana Boga. Powiemy sobie, kto go stworzył, dlaczego, czym jest grzech, jakie jest jego działanie i jakie są jego konsekwencje. A więc zaczynamy od początku, czyli grzech stworzył szatan. Pierwsze wzmianki o grzechu pojawiają się jeszcze zanim pierwsi ludzie, zanim został stworzony ziemia, zanim zostali stworzeni ludzie. Otóż był sobie pewien anioł, bardzo piękny, bardzo urodziwy, anioł światłości, który nagle chciał być taki jak Bóg. Nagle chciał być taki jak Bóg i uważał się równemu Bogu. A to nie spodobało się Bogu. Dlaczego? Bo grzech jest przeniewierzeniem się Bogu. Grzech jest bezprawiem, jest zepszczeniem woli Bożej. Jest odwróceniem się od Boga, jest przekroczeniem Bożego prawa. I ten anioł postanowił, że on będzie na równi z Bogiem. Zaprzeczył woli Bożej i przekroczył jego prawo. Grzech się narodził, jak to można powiedzieć, w ciele szatana. I niestety szatan zdecydował się podzielić tym grzechem z istotami stworzonymi przez Boga, czyli nami, ludźmi. I historia zaczęła się już od pierwszych ludzi, od Adama i od Ewy, od osób, którzy zostali stworzeni na podobieństwo Boże, od osób, gdzie Bóg tchnął swój dech. I szatan, widząc stworzenie Boże, zapragnął to stworzenie zgubić. I podzielił się tym, co on stworzył. Podzielił się grzechem. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej. Na samym początku. Co się stało? Wąż przyszedł do Ewy i zaproponował, żeby skosztowała owoc z jednego drzewa, które zabronił im spożywać wtedy Pan Bóg. Ludzie mieli wolną wolę. Ludzie mogli robić, co chcą. Ale był jeden, jedyny zakaz. Nie wolno było spożywać z drzewa poznania dobra i zła. Ten jedyny zakaz tak naprawdę tylko wtedy człowiek mógł zgrzeszyć. No i człowiek przekroczył to prawo. Zarówno Ewa, jak i później Adam. I niestety konsekwencje możemy sobie przeczytać, co się działo dalej. I oczywiście o tym też powiemy. Ale grzech zagościł na stałe wśród ludzi. I to samo się działo wśród dzieci. Kain i Abel, a zwłaszcza Kain. Również w pierwszej księdze Mojżeszowej możemy przeczytać, co się stało, co zrobił Kain. Zazdrości, że Bóg nie przyjął ofiary Kaina, zabił swojego brata. Popełnił grzech. Nie było wolą Boga, żeby Abel zginął. Ale tak się stało. Dlaczego? Bo Kain popełnił bezprawie. I niestety, czytając Słowo Boże, widzimy, że tak naprawdę grzech dotyka każdego z nas. Dotyka każdego, każdego bohatera, który jest w Biblii. Bo jest powiedziane, że tylko Jezus był bez grzechu. Każdy zgrzeszył. Dawid? Pewnie, że tak. Już nie będziemy opowiadać historii z Betrzebą, czy też ze zliczeniem ludu. Mojżesz? Niby taki święty, ale do ziemi obiecanej nie wszedł. I nie dlatego, że to była Boża wola, tylko to była konsekwencja grzechu, który popełnił, zaufając ludziom, a nie Bogu. Grzech jest buntem przeciwko Bogu. Jak działa grzech? Bardzo prosto, bo podstępnie. Dlaczego się mówi przebiegły jak wąż? Bo tak szatan zadziałał w Edenie i tak samo grzech działa tutaj, wśród nas. I niestety, każdego z nas dotyka. I niestety, my się temu poddajemy. Często jest tak, że grzech wchodzi do nas powoli, malutkimi kroczkami. I w momencie, kiedy my odpowiednio damy jemu przystęp na to, zaczyna się panoszyć w naszym życiu. I zaczyna zbierać swoje żniwo. A jakie to jest żniwo? Czy to jest dobre żniwo? Jak myślicie? Czy grzech przynosi dobre żniwo? Pewnie, że nie. Grzech nie przynosi dobrego żniwa. Ba! Grzech przynosi fatalne żniwo. Grzech działa podstępnie. I my jesteśmy tego. I my to możemy sobie zaobserwować nawet u nas. Patrząc na tego, patrząc na... Czy na nas? Czy na sąsiadów? Bardzo często się pojawia coś takiego. Ja jestem dobrym człowiekiem. Zwłaszcza u osób, które nie idą drogą Jezusa. Nie idą za Chrystusem. Ale powtarzają, ja jestem dobrym człowiekiem. Nie jestem mordercą, nie kradnę, żony męża nie zdradzam, nie zabijam i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem dobrym człowiekiem. Ja wykonuję... No, nie można się do mnie przyczepić. Podatki płacę. Ale grzech jest zaprzeczeniem woli Bożej. Każdy z nas ma do wykonania pewne Boże działanie. Te osoby, które unikają Jego, popełniają grzech. Osoby, które zaprzeczają Bogu, pomimo że postępują dobrze, popełniają grzech. Dlaczego? Bo tak Bóg ustanowił. Bo grzech jest buntem przeciwko Bogu. Buntem, z którym wielokrotnie musimy się zmagać. Grzech jest samolubny. Dlaczego? Bo u jego podstawy jest egoizm. Jest zbudowany na egoizmie ludzkim. Bo to moje potrzeby są najważniejsze. Ja jestem... moje potrzeby powinny być zaspokojone. Ja jestem najważniejszy. Samozadowolenie. Duma. Na tym szatan buduje coś, co nas atakuje. Grzech niestety, ale też pociąga. Z jakiegoś powodu mówi się, że to, co jest zakazane, co? Najlepiej smakuje. jest najbardziej pożądane. To, co jest zakazane. To jest właśnie, to jest ten grzech. To jest, to grzech odpowiada za takie pragnienia. Bo jego zadaniem jest pociągać za sobą ludzi. W każdy sposób. Grzech zwodzi, bo zwiódł już nie jednego. Grzech obiecuje więcej, niż może dać. Eksponując przyjemność, zataja ból i hańbę, i zniewala. Przykład. Alkohol. Podobno na początku jest przyjemnie. Ale co ma powiedzieć alkoholik? Zniewolony. Pan Bóg powiedział, że wszystko jest dla ludzi, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko jest dla ludzi, ale nie wszystko jest pożyteczne. Także inne rzeczy. Na początku jest tak, że coś wygląda przyjemnie, tak jak owoc. Z zewnątrz, ładnie, przyjemnie. Ale w środku jest zgniły. Tak samo jest z grzechem. Na początku wygląda Okej, wracamy. No właśnie. Grzech zwodzi. Właśnie, grzech zwodzi. I naprawdę trzeba uważać. Salomon też ostrzegał przed kobietami. To bardzo fajny przykład. W Księdze Kaznodziei Salomona jest też podany fajny przykład odnośnie kobiet, zwłaszcza zdrady, że na początku jest przyjemnie, ale później to już jest gorycz. To jest ten grzech. To jest to, że pierwszy etap wygląda na przyjemny, wygląda na fajny, ale później wychodzi na to, że tak naprawdę to nie jest to. I w pewnym momencie pociąga w dół. Grzech wpływa na życie codzienne. Dlaczego? Bo niszczy grzesznika od środka, ale niszczy też jego rodzinę. Jak jest, jak w domu panuje pokój, jak w domu panuje miłość boska? Jakie są wtedy relacje między członkami? Są oparte na miłości. A co się dzieje, jeżeli w rodzinie panuje grzech? Jakikolwiek. No właśnie. Te relacje nie są zdrowe. Te relacje są zaburzone. Są problemy na linii mąż, żona, żona, mąż, na linii rodzice, dzieci. Dlaczego? Bo nie ma miłości Bożej. A dlaczego nie ma miłości Bożej? Bo jest grzech. Grzech oddziela ludzi od Boga. To jest to, co oddziela nas od miłości Bożej. To jest coś, co też oddziela nas od głosu Bożego. Bo grzech powoduje to, że my przestajemy słyszeć głos Boży. My przestajemy być Bozi. Boży. Stajemy się grzeszni. Czyli nie tym, czym stworzył nas Bóg. Grzech oddala od Boga i zabiera pokój duszy. Izajasz 48:22. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Grzech zabiera pokój duszy. Dawid, jaki był niespokojny w momencie, kiedy popełnił grzech. Grzech przynosi cierpienie. To, o czym mówiłem wcześniej. Czyli niszczenie siebie. Niszczenie innych. A na końcu grzech sprowadza śmierć. Dlaczego? Rzymian 6,23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny. Grzech sprowadza śmierć. I tak było kiedyś, i tak jest teraz. Czwarta Mojżeszowa. Powiedz do synów izraelskich, 5,6. Jeżeli mężczyzna albo kobieta popełni jakikolwiek grzech wobec człowieka, to sprzeniewierzają się wobec Pana, gdy tacy ludzie obciążą się winą. Niech wyznają swój grzech, który popełnili, i niech też w całości zwrócą to, co winni. Dodając do tego 1/5, niech oddają temu, kogo zawinili. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panie naszym. To jest to, bracia i siostry. To jest to. Ale Bóg nie chce, żebyśmy umarli. Bóg chce, żebyśmy razem z Nim żyli. Bóg chce, żebyśmy byli razem z Nim królowali. Bóg nie chce, żeby grzech w nas kwitł. Żeby w nas się rozwijał. Posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby zmarł za nasze grzechy, aby te wszystkie grzechy, które myśmy popełnili, aby On zabrał je na krzyż, żeby On umarł. Ale czy wszystkie grzechy zostaną nam odpuszczone? Nie. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu nie będą odpuszczone. A czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Są to wszelkiego rodzaju bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to odrzucenie Ducha Świętego. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, co nie będzie odrzucone. Ale Bóg chce, abyśmy się dostali do nieba. A z grzechem nie ma na to szans. Kiedyś, w Starym Testamencie, jeszcze Panem Jezusem, Izraelici mieli możliwość przebłagania za grzechy. To były specjalne rytuały. To były specjalne rytuały, o których możemy poczytać sobie w III Mojżeszowej, 14:28. To była ofiara pokutna. To był specjalny rytuał, on jest opisany, który wykonywał kapłan. Ale były też inne rytuały. W momencie, kiedy osoby zaczynały pokutować, czyli zaczynały zmieniać siebie, bo tym jest pokuta. Pokuta z języka greckiego jest, w języku greckim jest pokazana jako metanoia, czyli mieć inny umysł. Czyli w tym momencie to jest zmiana stosunku do grzechu. Zmienić swoje nastawienie do grzechu. I w Starym Testamencie często jest, czy dosyć powszechnym sposobem był inny jeszcze rytuał, o którym większość pewnie czytała, czyli rozrywanie szat, zakładanie wora na siebie i posypywanie głowy popiołem. To był symbol pokuty. To był symbol tak naprawdę ukorzenia się przed Bogiem. Próby przeproszenia za powstały grzech. Bo tego Bóg od nas oczekuje. Dlaczego? Dlatego, że inaczej czeka nas śmierć. Ale Pan zabrał nasze grzechy. My jesteśmy pod łaską. My nie musimy stosować tego, co musieli stosować Izraelici w tamtych czasach. Ale nie zmienia to faktu, że my dalej musimy pokutować. Dlaczego? Aby zmazać grzech. Pokuta jest zmianą woli i umysłu, która jest spowodowana żalem za grzech i prowadzi do zmian w sposobie życia. My musimy w tym momencie umrzeć dla grzechu. Co to znaczy? My musimy całkowicie zmienić nasze myślenie. Mało tego, my musimy znienawidzić grzech. A czym jest pokuta? Pokuta jest żalem za to, że ten grzech został popełniony. To nie jest żal za to, że nastąpił skutek grzechu. Załóżmy, ukradłem pieniądze, zostałem złapany, siedzę w więzieniu i żałuję tego. Żałuję, że siedzę w więzieniu. To nie jest pokuta. Pokuta jest żal za to, że dopuściłem się grzechu, czyli ukradłem te pieniądze. Więzienie to już jest efekt tego grzechu, o czym wcześniej rozmówiliśmy. Jest to efekt. Pokuta jest takim przymuszeniem, a tak naprawdę wolą zmiany. Jest to ukorzenie się przed Panem Bogiem. I prawdziwy żal za to, co wykonaliśmy. Często jest tak, że niektórych rzeczy nie widzimy. Tam kiedyś wam chyba opowiadałem, jak zacząłem wieczorem się modlić i mam ten swój rytuał. I zacząłem wyznawać swoje grzechy. Myślałem, że tych będzie tylko kilka, powiedzmy, bo ile można nagrzeszyć przez jakiś tam krótszy okres czasu pomiędzy modlitwą. I nagle Bóg mi zaczyna pokazywać. Bóg zaczyna pokazywać, że jeszcze za to przeproś. I tak naprawdę ta modlitwa się wydłuża. Się wydłuża i końca nie widać. Bo cały czas sobie nawiane nowe rzeczy. A ja miałem wtedy takie postanowienie, że ja koniecznie chcę się całkowicie oczyścić. I nawet to, czego nie pamiętam, to czego nie wiem, a nawet to, co zrobiłem bezwiednie, nie wiedząc, że to jest grzech, żeby Bóg mi objawił. I Bóg mi zaczął objawiać. I tego było bardzo dużo. I aż byłem później już przerażony. Ale to jest tego, to jest pokuta. To jest pokuta wtedy, kiedy całkowicie żałujesz i chcesz poprawy. Pokuta nie jest to, że ty żałujesz w danym momencie, że zgrzeszyłeś, ale wiesz, że jutro zrobisz to samo. To nie jest pokuta. To nie jest prawdziwy żal. Czasami jest tak, że w kościele rzymskokatolickim często też ludzie chodzą do spowiedzi i no ja tym rozmawiam. No dobra, powiesz teraz grzech, no ale wiesz doskonale, że później będziesz robił to samo. No i co wtedy? Pójdę jeszcze raz do spowiedzi. U Boga tak nie działa. Oczywiście, my jesteśmy słabi, my popełniamy błędy. I my grzeszymy. No taka jest prawda, no grzeszymy. Ale nie wolno tego lekceważyć. I Bóg nam wybaczy i będzie wybaczał. Pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty, pięćdziesiąty raz. Ale przyjdzie taki czas, że powie stop. Przyjdzie taki czas, że powie, że koniec. Miałeś tyle szans. Nie wykorzystałeś i dalej w to samo wracałeś. Ja cię oczyszczałem, ale ty dalej w to samo wracałeś. Ja cię przyjmowałem z otwartymi rękoma, pomimo, że ty się do mnie odwróciłeś, ale ty dalej później w to samo wracałeś. I w pewnym momencie Bóg się odwraca. Tak jak się odwrócił co do Saula. I odwrócił swoje oblicze. I wtedy już nie będzie czasu na pokutę. I wtedy nie będzie już czasu na pokutę. Pokuta, modlitwa bez pokuty jest modlitwą płytką. Tak naprawdę jest modlitwą często bez... Nie chcę powiedzieć, że bez sensu. Ale... Jest modlitwą taką dosyć... Są tylko słowa. Co Jan głosił, zanim przyszedł Pan Jezus? Upamiętajcie się, albo przybliżyło się Królestwo Boże, Królestwo Niebios. Upamiętajcie się, pokutujcie. I to samo Jezus mówił, chodząc po ziemi. Pokutujcie, pokutujcie, pokutujcie. Czyli co? Wyznawajcie grzechy. To, że jesteśmy tutaj, fajnie, znaczy, że jesteśmy świadomi swojej grzesznej natury. Bo ciało ludzkie jest grzeszne, to mówi Słowo Boże. Ciało ludzkie jest grzeszne. I też prowadzi nas często do grzechu. Mamy z tym walczyć. A są różne przeszkody. Jest nasza duma. Czasami nie chcemy się przyznać do tego grzechu. Czasami lepiej nam jest żyć w nieświadomości, udając, że niczego nie ma. Czasami te pragnienia są, grzeszne pragnienia są silniejsze od nas. I wolimy brnąć dalej w grzech, aniżeli próbować coś z tym zrobić. A czasami gramy na zwłokę. Czyli dzisiaj jeszcze nie będę. Jutro będę pokutował. Bo nazbierało mi się jeszcze trochę, a jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Jutro, ale jutro już na pewno będę pokutował. I to się przeciąga, i to się przeciąga, i to się przeciąga. Jutro się wezmę za czytanie Słowa Bożego. Jutro będę wypełniał Bożą wolę. Jutro będę się napełniał Duchem Świętym. Jutro. A może tego nie być jutra. Dzisiaj byłem na pogrzebie u człowieka, który jutra nie dożył. Zmarł w nocy, podczas snu. Nie wiem, czy wcześniej pokutował, czy nie. Nie wiem. Więc... Ale położył się i już nie wstał. Słowo Boże mówi nam o bogaczu, który całe życie pracował. I w pewnym momencie powiedział, że był tak przeszczęśliwy, patrząc na swoje plony, na swój dobytek, że sobie powiedział, że w końcu się tym nacieszę. I co się stało? Czy się nacieszył? Nie nacieszył się, bo Bóg zabrał go z ziemi. Bóg skończył jego życie. I ta zwłoka może nas dużo kosztować. To odkładanie na jutro. Na jutro. Bo będzie lepszy czas, będę miał więcej czasu. Albo za 10 lat jestem młody. To, co chyba ostatnio nawet słyszeliśmy. Czas się wyszumieć. A pokutować, a... czyli tak, czas pogrzeszyć. A być blisko Boga, to ja będę na starość. Wielu tej starości nie dożywa. A co się później dzieje? To, co czytaliśmy na początku. Jest grzech, bo ten grzech nie zniknął. Jezus swoją krwią zmazał wszystkie grzechy. Ale te, są to zmazane te grzechy osób, które się do Niego przyznają, które są Chrystusowi, którzy postanowili z Nim złączyć i powierzyć swoje życie. I te grzechy są zmazane. Ale to jest pierwszy krok. Drugi krok, czyli mamy to zbawienie. To zbawienie trzeba też utrzymać. Co to znaczy? Musimy być dalej czyści. To nie znaczy, że skoro my już poznaliśmy Jezusa, skoro my już przyjęliśmy Go do serca, skoro zostaliśmy chrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to nie znaczy, że już jesteśmy czyści i będziemy czyści. Życie się toczy dalej. Grzech dalej będzie wchodził do naszego życia, ale musimy się nauczyć z nim walczyć. Nie przekładając na później, przede wszystkim nie pozwalając mu na rozwinięcie się, eliminować go w zalążku. To tak jak woda kapie, w pewnym momencie to jest tylko woda, delikatna rzecz, ale jak cały czas kapie w jedno miejsce, jak na skałę, niby skała jest mocna, z czasem tą skałę zaczyna kruszyć i robić wyrwy, dziury. Tak samo jest z grzechem w naszym życiu. On kapie, a w naszym życiu robią się dziury. I żeby tą wodę zlikwidować, tą kapiącą, żeby zlikwidować ten grzech, trzeba pokutować. A jeżeli nie będziemy pokutować, to ta woda dalej będzie kapała. I te dziury dalej będą. Ezechiela 8:21 18:21-32. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich z moich przykazań i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam podobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Pan Jezus, wysłał nam Pana Jezusa, swojego Syna. A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił z powodu niewierności, której się dopuścił, z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. A wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc domu izraelski, alboż moje postępowanie nie jest słuszne, czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił, na pewno więc będzie żył, nie umrze. Trzeba się odwrócić. Lecz dom izraelski mówi, nie jest słuszne postępowanie Pana, albo moje postępowanie nie jest słuszne, domu izraelski? Czyż nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam podobania w śmierci śmiertelnika, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, aby żyć będziecie. Nawróćcie się, upamiętajcie się, upokorzcie się. Upokorzcie się przede mną, a żyć będziecie. Tak mówi Pan. Tak mówi Pan. I to, co wcześniej czytaliśmy. Pokutą jest też zadośćuczynienie, bo często to jest tak, że nasz grzech jest to krzywda dla innych. Zadośćuczynienie. Zacheusz. To jest bardzo piękny przykład Zacheusza, który w momencie, kiedy się nawrócił i zdecydował się pokutować, postanowił odpłacić za wszystkie krzywdy, których on dokonał, a nawet dodając jeszcze więcej. Nawet jeszcze więcej. To jest zadośćuczynienie. To jest pokuta. To jest chęć. To pokazuje chęć zmiany. Zmiany nastawienia, zmiany myślenia, zmiany życia. Bracia, siostry, uważajmy. Zwłaszcza te osoby, które decydują się na przymierze, które decydują się na chrzest, czyli na kolejny etap przymierza z Panem. Dlaczego? Bo przyjdzie taki czas, że szatan będzie kroczył wokół was jak lew ryczący. On będzie chciał jeszcze was bardziej tego odwieść. Jak już będziecie jeszcze bliżej Pana, to on będzie jeszcze bardziej próbował was w jakiś tam sposób zwieść. Bo to jest jego rola, to jest jego zadanie. Żeby jak najwięcej osób zwieść. I za każdym razem, i to już nie chodzi o osoby, które teraz też przystępują do chrztu, ale też i o pozostałe osoby. Im bliżej jesteś Boga, tym widzisz, że szatan próbuje to więź przerwać. Czasami mu się udaje. Ale to nie dlatego, że on jest taki silny. Tylko dlatego, że my jesteśmy wtedy słabi. Dlaczego jesteśmy słabi? Bo nie mamy ochrony Bożej. Dlaczego nie mamy ochrony Bożej? Bo gdzieś szwankuje społeczność. Są też i doświadczenia. Ale osoba, która ma odpowiednią społeczność z Bogiem, jest w stanie ocenić, co jest doświadczeniem, a co jest tak naprawdę atakiem, który teoretycznie, którego nie powinno być, ale przez własne słabości został dopuszczony. Wystrzegajmy się grzechu. Nawet tego drobnego. Nawet takich myśli, że to nie jest grzech. Ale jak już wam przyjdzie już nawet myśl do głowy, że to może być grzech, nie wolno tego absolutnie marginalizować. To jest pierwsze ostrzeżenie. Jest to ostrzeżenie ze strony naszego sumienia, czyli czegoś, co zostało stworzone przez Boga, żeby też nas schronić. Jeżeli sumienie zostanie naderwane, jeżeli ono zostanie zużyte, czyli powiedzmy dalej będziemy brnęli w grzech, to to sumienie zostanie w jakiś sposób zużyte. Już nie będzie nas ostrzegało. Je trzeba będzie później odbudowywać. Ale do momentu, kiedy mamy sumienie czyste i mamy takie dosyć mocne, to jesteśmy, to dzięki temu Duch Święty na nas działa i my jesteśmy w stanie, my wiemy, co jest, co może być dla nas złe, co może być dla nas grzechem. Bo a nawet jeżeli już nam się zdarzy, to tego też nie wolno marginalizować. Tylko trzeba od razu pokutować. Trzeba od razu pokutować. Job przepraszał za swoje. Job pokutował nawet za swoje dzieci. Nawet profilaktycznie. A może one zgrzeszyły. Składał ofiary. Za swoje dzieci. Ale to mamy. Każdy z nas za siebie jest odpowiedzialny. I każdy z nas będzie z tego rozliczony. Grzech prowadzi do śmierci, pamiętajmy o tym. Za każdym razem. Jak będzie pukło do naszych serc. Pamiętajmy, przypomnijmy sobie sceny z piekła, gdzie na pewno każdy z nas widzi jakieś tam filmy, gdzie jest ukazane piekło. No to wiadomo, że to nie odzwierciedla prawdy, ale przypomnijmy sobie w momencie, kiedy grzech będzie pukł do naszego serca. A jak już w jakiś tam sposób wejdzie do nas, po prostu trzeba go wygonić, pokutując, aż Bóg przebaczy, aż będziemy czuli się wolni. A wtedy będzie wspaniałe życie, będzie życie z Bogiem. Głos Boży będzie, nie będzie zanieczyszczony. Jest wtedy możliwość odbioru głosu Bożego, dokładnie taki, jaki jest. Społeczności z Bogiem. Korzystanie z Bożych błogosławieństw. A na końcu drogi życie razem z Nim. I to chciałbym wam, bracia i siostry, dzisiaj przekazać. Amen.